Gościem Radia Maria jest pan Bogusław Kowalski, były wiceminister transportu. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Panie ministrze, jak pan ocenia to, co dzieje się na polskich drogach? Na ile można powiedzieć, te inwestycje, które były planowane, one się rozwijają? Czy gdzieś możemy mówić o jakiejś zapaści, czy takich perspektywach na wyrost?
No tak, w tej chwili to przede wszystkim jest groźba zapaści związanej z brakiem finansowania. Środki, które były przeznaczone na ten cel w minionych latach, przekraczające 20 miliardów złotych rocznie, w najbliższych latach zostały znacznie zredukowane. To wynika z jednej strony z polityki, jaką prowadzi minister finansów, żeby maksymalnie redukować zadłużanie państwa. No, z drugiej strony oczywiście też skończenia się środków unijnych. No i jest ostre hamowanie. W tej chwili mamy mniej więcej 1/3 tych środków, które były w latach 2011-2012. Stąd rząd próbuje wyjść z propozycją utworzenia takiej specjalnej spółki inwestycyjnej pod nazwą Polskie Inwestycje, która ma czerpać środki z spółek Skarbu Państwa poprzez zastaw tychże akcji tych spółek, ma zaciągać kredyty i wspomagać finansowanie budowy dróg. Przy czym no, oczywiście to jest bardzo kontrowersyjny pomysł i przede wszystkim wymaga on dopiero wdrożenia. Nie wiemy, jak on będzie funkcjonował i czy rzeczywiście w ten sposób pozyskane pieniądze będą na tyle tanie, czyli koszty ich obsługi będą na tyle efektywne, żeby można było mówić o utrzymaniu dotychczasowego tempa finansowania. Ale brak wystarczających środków to tylko jeden z problemów. No, drugi problem, o którym dowiadujemy się przy różnych okazjach, nie tylko związanych z autostradami, no to jest problem jakości prowadzonych inwestycji. Istnieje bardzo duże ryzyko, że za chwilę będziemy mieli do czynienia z różnego rodzaju przykładami fuszerki czy braku właściwej jakości wykonania robót. Mieliśmy już wcześniej sygnały, że stosuje się w wielu miejscach niewłaściwe materiały. Teraz mamy przykład chociażby lotniska w Modlinie, gdzie też wielkie wątpliwości budzi jakość nadzoru inwestorskiego i jakość nadzoru budowlanego. Także to wszystko są duże znaki zapytania. No i oczywiście stałe problemy, czyli właściwe tempo prowadzenia tych inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg jako duży podmiot, który zajmuje się z jednej strony usuwaniem śniegu z dróg krajowych, a z drugiej strony prowadzi takie wielkie, wielomiliardowe inwestycje, no nie jest wydajną instytucją, która potrafi z tym problemem w sposób właściwy sobie poradzić. Ja przypomnę, że jest ustawa o spółkach specjalnego przeznaczenia, przygotowana jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ona jest martwa, nie korzystano z niej, natomiast ona dawałaby możliwość lepszego zorganizowania procesu inwestycyjnego właśnie przy tych wielkich inwestycjach.
Pan wspomniał Modlin, stamtąd zostały wstrzymane chyba 22 grudnia loty, dwie linie lotnicze. Dzisiaj mają być jakieś kontrole, czy już jest po tych kontrolach, ale też no nie wiadomo, czy na ten termin 15 stycznia zostanie zachowany, że no niby przewoźnicy mieliby wtedy wrócić z powrotem na pas startowy w Modlinie.
No tak, lotnisko zostało zamknięte, co samo w sobie już jest wydarzeniem bez precedensu, aby lotnisko, które funkcjonuje dopiero po pół roku zostało definitywnie zamknięte ze względu na wady budowlane w pasie startowym. Przypomnijmy, że to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że każdy kawałek betonu, skruszonego betonu, gdyby dostał się do silnika lotniczego, może wywołać katastrofę, a więc mówimy tutaj o naprawdę istotnych problemach, które mają wpływ na bezpieczeństwo podróżnych, pasażerów. I działanie władz nadzorczych, inspektoratu jest tutaj w pełni zrozumiałe. Natomiast no to też pokazuje, że po pierwsze została źle wykonana ta praca, A po drugie, no rodzi się pytanie, gdzie był nadzór budowlany, nadzór inwestorski, który przecież dokonał odbioru tej pracy, jak ją sprawdził, jak sprawdzał realizację tego projektu w trakcie budowy. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać. I to świadczy o wadliwie funkcjonującym całym systemie inwestorskim. Przy Modlinie no też trzeba brać pod uwagę to, że samo utworzenie, otwarcie tego lotniska było rzeczą bardzo pozytywną, ponieważ to pojawiła się alternatywa dla lotniska Okęcie. To lotnisko jest jednym z najdroższych portów lotniczych w Europie, pobiera bardzo wysokie opłaty i możliwość korzystania z Modlina dała pewną alternatywę i konkurencję, która pozytywnie wpłynęła na koszty i niewątpliwie pasażerowie na tym korzystali. Ale jak widzimy, zrobiono to w pośpiechu. Bardziej to była taka gigantomania niż rzetelna, solidna robota. I dzisiaj mamy i straty wizerunkowe, bardzo bolesne, no i straty finansowe, ponieważ port lotniczy będzie zapewne płacił duże odszkodowania dla linii lotniczych, które ponoszą z tego tytułu określone straty. Tutaj na chwilę jeszcze może wróćmy do tego Okęcia, bo
zaraz wrócimy do lotu, ale radni Mazowsza chcą komisji śledczej w sprawie lotniska Modlin. Myśli pan, że to jest, no nie wiem, uzasadnione?
Znaczy, sprawa jest na tyle gruba, na tyle bulwersująca pod każdym wymiarem. To jest na pewno też uderzenie w wizerunek samorządu województwa mazowieckiego, że gruntowne zbadanie jest jak najbardziej uzasadnione. Czy to będzie jakaś forma komisji, czy będzie to w ramach istniejących komisji, bo pamiętajmy, że przecież samorząd województwa ma komisję rewizyjną, która może takie badanie dokonać, no to już jest jakby wewnętrzna sprawa samorządu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że ta sprawa musi być dogłębnie zbadana, żeby no, pokazać słabe punkty działania całego mechanizmu. I tutaj nawet nie tyle jest istotne, żeby wskazać personalnie odpowiedzialnych, choć oczywiście to też jest ważne, co właśnie wykazać wadliwość systemu, bo jakoś ostatnio w Polsce mamy wiele różnych ważnych projektów, które zacinają się w momencie eksploatacji, czyli wtedy, kiedy wchodzą w życie. Ładnie wyglądają obrazki w telewizji, gdy dokonujemy przecięcia stęgi, gdy pokazujemy z lotu ptaka wielkość tych inwestycji, ale później, gdy przychodzi do realizacji, do ich eksploatacji, wykorzystania, nagle okazuje się, że mamy do czynienia z grubą fuszerką. No bo przecież Modlinie to nie jest jakaś drobna usterka. To jest naprawdę kręgosłup funkcjonowania portu lotniczego. Pas startowy to jest podstawa. Bez tego port lotniczy jest nikt nie warty. Jest po prostu jakimiś inwestycjami w polu ulokowanymi. Więc tak jak powiedziałem, na pewno zbadanie tej sprawy gruntowne i zarówno ekspertów, jak i ludzi odpowiedzialnych za inwestycje no, powinno być na jakby punktem honoru, żeby do tego doprowadzić.
Pan wspomniał nasze główne lotnisko w Warszawie i kwestia przewoźnika narodowego lotu. Też wiele zawirowań. Cały czas te prognozy, że jednak wyjdziemy z długów, że będzie coraz lepiej, a tutaj jakiś czas temu przecież mowa była o tym, o tej potrzebie dofinansowania, tak chyba 1 400 000 000 dla lotu, no jeszcze likwidacja samolotów, czy próba oddawania ich, zmniejszenia do 25 maszyn.
No tak, to jest rzecz też bulwersująca. Po pierwsze dlatego, że wiadomo było, że lot ma problemy od wielu lat i dziwi, że do tej pory nie został wprowadzony żaden program naprawczy, który by tą sytuację powstrzymał. W mojej ocenie przyczyna tkwi w tym, że lot jest podległy pod Ministerstwo Skarbu, a nie pod ministra transportu, czyli nie jest pod merytorycznego ministra, tylko pod takiego ministra, który zajmuje się no, stroną właścicielską wyłącznie. I przykład lotu pokazuje, że nadzór ze strony ministra skarbu nie jest doskonały. Wprost przeciwnie, właśnie od strony tej finansowej, ekonomicznej, minister skarbu nie potrafi poradzić sobie z właściwym uporządkowaniem sytuacji. Tu zwracam uwagę na pewien element, który nie podejmowany jest w tych dyskusjach publicznych na temat lotu. Mianowicie lot jest tylko przedsiębiorstwem przewozowym. Korzysta który lotniska Okęcie, które jest lotniskiem macierzystym. Stamtąd rozpoczynają się wszystkie loty i kończą. To jest bazowe lotnisko dla tego przewoźnika. I w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo drogimi usługami, a takie świadczy port lotniczy na Okęciu, to te koszty w pierwszej kolejności uderzają właśnie w przedsiębiorstwo LOT, które obsługuje około 30 czy ponad 30% wszystkich lotów z tego portu. I przedsiębiorstwo lotnicze, port lotniczy wykazuje od wielu lat zyski, zarabia, jest przedsiębiorstwem dochodowym, natomiast druga połowa jakby tej całości, czyli przewoźnik, wprost przeciwnie, jest na permanentnych stratach i grozi mu bankructwo. Więc tylko połączenie tych dwóch połówek, a to może zrobić właśnie minister transportu, który nadzoruje port lotniczy, gdyby nadzorował również działalność lotu, mógłby lepiej wyregulować stawki tak, aby te obie połówki funkcjonowały prawidłowo. I tak z jednej strony mamy zarabiające duże miliony złotych port lotniczy, a z drugiej strony przedsiębiorstwo LOT, które cały czas dołuje. Oczywiście to nie jest jedyny problem, nie jest jedyna przyczyna problemów LOT-u, są również inne. Ale zwracam uwagę na jeden istotny element, o którym się zbyt dużo do tej pory publicznie nie mówiło. I druga rzecz, która ma związek właśnie z Modlinem, no to jest pewna konkurencja tych dwóch portów. Ta konkurencja jest korzystna dla pasażera, ale z drugiej strony port lotniczy na Okęciu patrzy nieprzychylnym okiem na Modlin, więc nie jest wykluczone, że też jakby w tym kontekście trzeba patrzeć na to wszystko, co się wokół Modlina dzieje. I tutaj radni Mazowsza mają rację, że załamanie sytuacji w Modlinie spowoduje prawdopodobnie ponowny wzrost cen, wycofanie się tanich przewoźników. Pasażerowie po prostu na tym stracą, nie mówiąc o tych dodatkowych kosztach wizerunkowych, finansowych, o których już tutaj wspomnieliśmy.
Wracając do dróg, podobno rusza budowa najbardziej, tak się już utarło, kontrowersyjnej obwodnicy wokół Augustowa. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad w Białymstoku poinformowała, że już w styczniu ma się rozpocząć wycinka drzew. Wykonawca przejął plac budowy tuż przed Bożym Narodzeniem i już trwają prace geodetów, którzy w tym terenie wytyczają drogę. Czy to jest to, co było planowane? Bo pytanie też o pewnego rodzaju straty, tak? Pierwsza strata to ludzie, którzy upominają się kilkanaście chyba lat o to, żeby taka obwodnica pojawiła się. Przecież kilka tysięcy tirów jadących do granicy z Litwą przejeżdża w każdej doby. Co pan o tym sądzi? Jakie to rozwiązanie?
No, powiedzmy tak, że jest rok 2013 i te prace są rozpoczynane, a można było je realizować w roku 2007. A więc straciliśmy prawie 6 lat, ponad 5 lat, tylko dlatego, że nowy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie zdecydował się na kontynuowanie pewnego sporu, który był z Komisją Europejską i z ekologami, który można było wygrać i można było tę inwestycję we właściwym tempie realizować. Zresztą wiele rzeczy jest takich, że jakby po kilku latach historia tamtemu rządowi przyznaje rację. To jest też kwestia chociażby teraz fotoradarów, za które my byliśmy bardzo mocno atakowani, a dzisiaj rząd zwielokrotnia skalę działania, jaka była wtedy, oczywiście przejaskrawiając i przesadzając, ponieważ od samych fotoradarów też problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego się nie rozwiąże. Ale wtedy my za działania w niewielkim zakresie w porównaniu do tego, co jest obecnie, byliśmy totalnie krytykowani. Natomiast dzisiaj nam się też przyznaje rację. I tak samo jest z Augustowem i z obwodnicą Augustowa. Tutaj mała taka dygresja, mianowicie wówczas, kiedy walczyliśmy o obwodnicę Augustowa, mieliśmy bardzo silne wsparcie ze strony krajów nadbałtyckich, szczególnie Litwy. Ministrem transportu wówczas był obecny premier rządu litewskiego, więc no tutaj jakby to też ma pewien taki kontekst pokazujący, że wtedy też można było o tą sprawę walczyć w oparciu o wsparcie pozostałych krajów z Europy Środkowej. Mieliśmy silne wsparcie również Słowacji, bo pamiętajmy, że obwodnica Augustowa jest częścią międzynarodowego szlaku Via Baltica, który łączy kraje nadbałtyckie i Skandynawię z środkową i południową Europą. Więc to jest bardzo ważny szlak międzynarodowy i my wycofując się, my mówię tutaj o nowym rządzie Rzeczpospolitej, który się wycofał z starań o to, żeby obwodnicę Augustowa budować w ówczesnej procedurze, jakby pozostawiliśmy na lodzie zarówno Litwinów, Słowaków, jak i inne kraje z tego regionu, które już na forum europejskim jednoznacznie zadeklarowały poparcie dla naszego stanowiska. Także no, straciliśmy wiele lat i wracamy do punktu wyjścia i musimy robić to, co wówczas i tak było jasne, że trzeba zrobić.
Zmiana, jeżeli chodzi o fotoradary, tylko podobno rząd będzie teraz polował na kierowców, zgarniając pełne zyski z mandatów. To ktoś powie, że kolejny atak na portfele. W tym roku wpływ z mandatów ma sięgnąć aż 1,5 miliardów. Jak pan ocenia to, że teraz, nie wiem, tylko milicja czy inspekcja ruchu drogowego będzie się tym zajmowała, z samorządów fotoradary są ściągnięte?
Komentarz jest oczywisty, dlatego że fotoradary są pewnym narzędziem wspomagającym kulturę jazdy i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale pod warunkiem pewnie profilaktyki, czyli że są odpowiednio wcześniej zasygnalizowane, że one stoją. No one mają właśnie ostrzegać o szczególnie niebezpiecznych miejscach, gdzie rzeczywiście ograniczenie prędkości jest skazane. Natomiast z tego zrobiono jakiś biznes dla państwa, formę dodatkowego ucisku fiskalnego, jakby tylnymi drzwiami wprowadza się jeszcze jakiś dodatkowy podatek, który ściąga się od kierowców. I ten cel profilaktyki i ten cel wkomponowania w całą serię różnych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wynaturzono, czyniąc z tego jakby takie jedyne narzędzie, które się stosuje i które chyba już cel w postaci bezpieczeństwa ruchu ma bardziej na drugim planie, a na pierwszym planie ten efekt finansowy dla budżetu. Natomiast Inspekcja Transportu Drogowego no nie od tego jest i nie w tym celu została powołana, aby nadzorować fotoradary i jakby ściągać opłaty z tytułów kar, które tam kierowcy przy przewinieniami jakby zostały zanotowane. Także to też pokazuje, że z tej inspekcji próbuje się jakąś taką para skarbową instytucję uczynić, co odciąga ich od istoty rzeczy, czyli właśnie kontrolowania ruchu ciężkiego towarowego w zakresie przestrzegania przepisów, tonażu, też to ma skutek w postaci niewłaściwej eksploatacji i pojazdów, i dróg, bo jeżeli są to przeładowane ciężarówki, one niszczą drogi, które mają określoną zdolność przewożenia tych towarów. Także tutaj mamy do czynienia, tak jak mówię, nagle w centrum uwagi stały się fotoradary i wpływy z tych fotoradarów, a nie cel. Czyli wylewamy dziecko z kąpielą, nie walczymy o zadanie merytoryczne, które zostało postawione, tylko właśnie o jakieś takie wskaźniki finansowe.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan Bogusław Kowalski, były wiceminister transportu.